komu i do czego jest potrzebny. O relacjach dzieci i seniorów. Magdalena Lipiec-Jaremek, zapraszam. Dzisiaj zaprezentujemy Państwu wykład profesor Anny Izabeli Brzezińskiej, który został wygłoszony podczas seminarium pod tytułem Seniorzy aktywni na rzecz małych dzieci. A seminarium to odbyło się w ramach projektu prowadzonego przez Fundację Rozwoju Dzieci imienia Jana Amosa Komeńskiego. Projekt miał na celu promocję uczenia międzypokoleniowego i włączania się starszych osób w wolontariat na rzecz małych dzieci. Jak określić granice seniora? Czy osoba 60+ to tak naprawdę senior? Profesor Anna Izabela Brzezińska przedstawia zupełnie inną strukturę współczesnego społeczeństwa. Od najmłodszych po młodszych starszych i starszych najstarszych. Przy określaniu dzisiejszych starszych ważne jest zwrócenie uwagi na czas ich dzieciństwa, okres, w którym dorastali. Są to lata powojenne lub okres PRL. Tamtejsza rzeczywistość była zupełnie inna od dzisiejszej. Nastąpiły ogromne zmiany i następują one cały czas. Jak zatem budować porozumienie między najstarszym i najmłodszym pokoleniem? W jakich okolicznościach mogą się te pokolenia spotkać? Co najstarsi mogą dać dzieciom? Co jest podstawą i sensem wychowania? Jak dziadkowie mogą włączyć się w budowanie tej podstawy?
Duży kłopot jest ciągle, to nie jest tylko mój kłopot, jak nazwać te osoby, już jest problem, gdzie jest ta granica, 50+, 60+, 70+, czy gdzie, prawda, i jakiego okresu, jakiej nazwy używać, ale myślę sobie, że nie ma co kombinować za bardzo, bo tak jak mówimy o wczesnym, środkowym i późnym dzieciństwie, bo używamy takich określeń, wczesne dzieciństwo, to środkowe czy średnie i to późne dzieciństwo, tuż przed okresem dorastania, tak też myślę, że można intuicyjnie posługiwać się takimi trzema okresami, pierwsza, druga i trzecia dorosłość, albo wczesna, średnia i późna. Prawda? Można mówić seniorze, ale to jest zawsze wtedy dyskusja, ale jak mam 45 lat, to jestem seniorem, czy nie jestem seniorem, prawda? No i, a jak mam 75, to wcale się tak nie czuję, to jestem, czy nie jestem. I teraz co chcę pokazać, bo myślę sobie, że takich analiz właściwie nie robimy. Jak mówimy o ludziach ze względu na wiek, tak, to przecież to nie jest tylko wiek biologiczny, ile lat ktoś żyje, tylko znacznie ważniejsze jest, tu już trochę podpowiada, w jakim roku się urodziły poszczególne osoby i od razu się pojawiają pytania, ale co się wtedy działo? W tym miejscu, w którym one się urodziły, bo to niekoniecznie musiało być w Polsce, prawda? W tym miejscu, w którym się urodziły, co się wtedy działo w tej bliższej czy dalszej okolicy, co się wtedy działo na świecie. Także w kategoriach tych najstraszniejszych wydarzeń typu wojna, migracje czy jakieś inne rzeczy. I dopiero jak to sobie uświadomimy, co to znaczy mieć tyle lat dzisiaj, to dopiero zaczynamy widzieć różnice pomiędzy poszczególnymi pokoleniami. Zaczynamy rozumieć, że pokolenia powojenne, żyjące bez wojny, mają kompletnie inne doświadczenia jako dzieci, te malutkie, średnie i starsze, jako nastolatki, jako młodzi dorośli, niż pokolenia już rodziców nie, ale ich dziadków czy pradziadków. No i wtedy znowu się pojawia pytanie, czy ludzie o tak różnych doświadczeniach życiowych, kształtujące się jako dzieci, tak, w swoich rodzinach, potem wychodzące z tych rodzin jako nastolatki, startujące jako młodzi dorośli w dorosłym życiu, podejmujący pracę pierwszą, drugą, trzecią, zakładający lub nie rodzinę, angażujący się lub nie społecznie i tak dalej, jak i kiedy te różne pokolenia mogą się spotkać. Państwo na pewno się spotykają też z czymś takim, bo ja się z tym spotykam też, że wielu nauczycieli mówi o tym, że dzieci, że kolejne pokolenia dzieci, które przychodzą czy do przedszkola, czy do pierwszej klasy, czy do potem jak są nauczycielami uczącymi dopiero od czwartej klasy, czyli tymi wchodząc z przedmiotami. Też my jako nauczyciele akademiccy od jakiegoś czasu jest coraz silniejsze takie, no w sumie narzekanie. Najpierw był mały lament, teraz jest duży lament, że to są coraz gorsze pokolenia, że mamy coraz więcej do roboty. No chyba najgłośniej krzyczą politechnicy, tak, że muszą robić korepetycje z matematyki. No poloniści u nas płaczą, że muszą robić korepetycje z pisania i mówienia w języku polskim, a w ogóle te nowe pokolenia są po prostu straszne. No, ale mam też takie rozmowy z nauczycielkami, szczególnie tych młodszych dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, kiedy ona idzie na urlop rok czy dwa i wraca, mówi, że jakby nie może się w pracy odnaleźć, że te dzieci są zupełnie inne. Nie ma tam gorsze czy lepsze, ale są inne i ona bardzo musi zmienić swój sposób podejścia, swój styl pracy. Jak, myślę, że jak człowiek sobie nie radzi, to najchętniej użyje takiej etykiety, że te pokolenia są gorsze, prawda? A jak sobie poradzi, to powie, no tak, kiedyś tak nie było, te dzieci są ciekawsze, więcej wiedzą i tak dalej. zaczynać. To trochę zależy od tego, jaka jest ta interakcja. Ale też te rozmowy pokazują, że te zmiany następują bardzo szybko. I jeżeli jesteśmy rodzicami, dziadkami, pradziadkami, wychowawcami, czy jakimikolwiek specjalistami wspierającymi system edukacji od najmłodszych lat do najpóźniejszych, musimy sobie z tego zdawać sprawę, że my zostaliśmy ci najstarsi, tak? Ukształtowani w kompletnie innym świecie. I czy my potrafimy się znaleźć w tym świecie? A trudność dzisiaj jest jeszcze większa przez to, że my przygotowujemy dzieci do świata, o którym niewiele wiemy, jaki będzie. I tu nie chodzi tylko o takie proste prognozy, tak, robione na podstawie różnych wskaźników, które przez lata się robi. Tylko proszę sobie przypomnieć, kiedy Państwo po raz pierwszy w ręku trzymali komórkę, kiedy Państwo po raz pierwszy w życiu wysłali mail, albo kiedy po raz ostatni w życiu wysłali telegram, albo dostali telegram. To wszystko się dzieje za naszego życia tak niesamowicie szybko, że właściwie nie rejestrujemy tych ważnych momentów. Ja zawsze będę pamiętała, jak moja prababcia opowiadała, jak po raz pierwszy w życiu zobaczyła coś takiego jak pomidor. To my, jej prawnuczki, nie mogłyśmy uwierzyć, jak to. Przecież według nas pomidory były od początku świata, prawda? Czyli to było oczywiste. Nie, ona opowiadała, jak jej wuj, który jeździł po świecie, przywiózł coś takiego jak pomidor. Oni mieszkali wtedy w Berlinie, położył na stole i wszyscy siedzieli jak pod bombą zegarową, prawda? On musiał zacząć jeść, żeby dzieci spróbowały, musiał posypać cukrem. Czyli co on zrobił? Oswoił tak, że dziecko to zjadło, bo słodkie to dobre czy bezpieczne. Ja to doświadczenie powtórzyłam po latach, jak po raz pierwszy byłam w Izraelu i przywiozłam owoc kaki. W moim zakładzie wykształconych ludzi, już wtedy doktorów, tak? Położyłam na stole i też nie chcieli, tak jak ta moja prababcia z tym pomidorem. Dopiero ja pokroiłam, zjadłam, przeżyłam, nic takiego powiedzieli. Teraz wybrzydzają w sklepie, bo mogą kupić, nie mogą kupić, prawda? To są tylko drobiazgi, ale one pokazują, że to się szybko zmienia, będzie się zmieniało jeszcze szybciej i my nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Więc tak naprawdę dzisiaj spotykają się ciągle jeszcze, ponieważ mamy tych ludzi z tych trudnych warunków, tych najstarszych, spotykają się tamte czasy, te czasy i idzie przyszłość. I teraz jak jesteśmy, jeszcze raz powiem, rodzicami, dziadkami, pradziadkami czy nauczycielami, musimy wiedzieć, że przeszłość jest w nas, ale nie może być kamieniem u szyi i kulą u nogi. Musimy wykorzystywać wszystkie zasoby, które są aktualnie w teraźniejszości, dla dobra swojego i tych dzieci, czy tych studentów, z którymi pracujemy, tak? Ale też myśleć o przyszłości. Czyli jak osoba wychowana w innym w ogóle systemie, przy innym stylu funkcjonowania, przy innym dzieciństwie i młodości, ma przygotowywać, szczególnie małe dziecko, do świata, o którym właściwie nikt nie wie, jaki on będzie. I wtedy się pojawia to nieszczęsne pojęcie kompetencji kluczowych, co my tak naprawdę mamy tym dzieciom dać, co jest tym takim, nie wiem, powiedzieć, rudymentem, podstawą, takim, jakby górale powiedzieli, takim szpindlem, no, jakąś taką podstawą, która musi być. Bo jak tego nie będzie, to on czy ona sobie po prostu nie poradzi. I wszyscy intuicyjnie czujemy, że to nie chodzi o te drobiażdżki, konkretne umiejętności. Tu użyłabym zdrobnienia, ale nie wiem, jak powiedzieć umiejętność, zdrobnienie, umiejętnostki. My musimy umieć patrzeć całościowo, musimy pytać o sens, o zasadnicze rzeczy. I z tej perspektywy myślę, że nie ma nic lepszego, jak starsi niż młodsi nauczyciele, jak dziadkowie bardziej niż rodzice, jak pradziadkowie niż dziadkowie. Ponieważ im jest łatwiej z perspektywy życia, różnych bardzo trudnych doświadczeń, zobaczyć, co jest najważniejsze. Co jest istotą rzeczy? Jak się jest bardzo młodym i jeszcze się jest zachłyśniętym tym, co się dzieje, ma się mnóstwo pokus, nie umie się wybierać i tak dalej, to siłą rzeczy człowiek skupia się na, tak ja myślę, na powierzchowności, na tym wybieraniu i próbowaniu. Jak się ma pewien dystans, który daje wiek, ale daje też choroba, daje pewne oddalenie od bliskich, generalnie wyjście z tego aktualnego funkcjonowania, to człowiek zaczyna się zastanawiać nad sensem. I myślę, że im ktoś jest starszy, tym bardziej w takich kategoriach myśli i łatwiej mu jest myśleć, bo ma układ odniesienia. Ale nie w takich kategoriach, że kiedyś było lepiej, czy kiedyś było gorzej, bo to jest też moje wspomnienie z dzieciństwa, jak ta moja prababcia mówiła cały czas, że przed wojną było lepiej. I żeby w ogóle to ukrócić, to my się w końcu pytały, przed którą. To wtedy się obrażała i na chwilę był spokój, tak, bo nic jej się nie podobało. Jak już mówiłyśmy za Poszepczyńskim, że przed rosyjsko-japońską, to już w ogóle była obrażona, prawda? Bo ona wtedy była szczęśliwa, była majętna, tak, a potem całe dalsze życie jej się kojarzyło z utratą tego wszystkiego, co miała. Ale pojawiłyśmy się my, trzy diabelskie prawnuczki i myślę, że ona końcówkę życia miała super, dzięki nam, prawda? Nie z dnia na dnia, ani godziny, kiedy my coś po prostu wymyślimy, do czego ona będzie niezbędnie potrzebna, bo my bez niej tego swojego planu nie zrealizujemy. Bo babcia nam nie pomoże, rodzice nam na pewno zakażą, a ona będzie trzymała z nami sztamę, nie wyda nas, a jednocześnie nic nam się nie stanie, tak? Bo ona tak to zrobi, żeby wszystko było w porządku. Nas interesuje z perspektywy tej pierwszej od dołu dzieciństwa. No ja też napisałam 0-10, chociaż może myślę, że najmłodszych czy ale to wszystko to są dzieci, tak? Wczesne, środkowe i późne dzieciństwa. Dużo się dzisiaj dzieje, to dzieciństwo wcale nie jest sielskie, anielskie. To, że dzieci mają dostęp do różnych rzeczy, że tyle jest różnych takich fajnych gadżetów i tak dalej, że niby łatwiej jest je chować i medyczna opieka lepsza i tak dalej, to wcale nie jest tak prosto. Wystarczy, że wspomnę jedną rzecz. Proszę mi, może ktoś ma jakiś przykład. Czy Państwo znają dzisiaj przykład takiej grupy dzieciaków, która by sobie swobodnie po ulicy latała, tak jak my lataliśmy jako dzieci? Czy dzisiaj dzieci mogą sobie po deszczu w błocie zrobić kolanówki i rękawiczki? Żadna matka tego nerwowo nie wytrzyma, prawda? Bo widzi te bakterie, a nie te kolanówki, to błoto. Które dziecko dzisiaj będzie robiło kakao z cegły tartej na pył? Czy czwarte alergicy, prawda? I za chwilę astmy dostaną i po prostu coś strasznego się stanie. Który będzie boso biegał po kupach kurzych na wsi? Też od razu wszyscy uczuleni, prawda? Ponieważ czekamy na to uczulenie, no to gdzieś tam się pojawia. Potem są okresy, które nas dzisiaj nie interesują, czyli ci, też im nie jest dzisiaj lekko. Ci młodzi dorastający, postgimnazjaliści, ci wkraczający w dorosłość i wczesna dorosłość. Proszę zobaczyć, wczesna dorosłość 30-40 lat. Tyle dzisiaj czasu trzeba, żeby człowiek mógł się odnaleźć w tak skomplikowanym świecie i wśród tych wszystkich pokus, żeby mógł sobie zbudować swoją ścieżkę. To są rodzice. Więc jeżeli dzisiaj tym rodzicom jest tak trudno znaleźć swoje miejsce, to nic dziwnego, że oni mogą mieć też kłopot z takim spokojnym wychowywaniem swoich dzieci i tym bardziej oni potrzebują wsparcia dziadków, pradziadków, sąsiadów i różnych innych osób właśnie z pewnym dystansem, gdzie my już nie musimy tej ścieżki budować, tak? Bo my na jakiejś ścieżce, lepszej czy gorszej, ale już jesteśmy. No i teraz zaczyna się ten okres taki, o którym my nie wiemy, czy to już senior, czy to jeszcze nie senior i jak to tutaj powiedzieć. Kiedyś granica była prosta, bo w starych podręcznikach psychologii rozwoju granica jest prosta, 60-65, bo to się kojarzyło z takim formalnym zakończeniem pracy zawodowej i odejściem po prostu na emeryturę. I jeszcze nie tak dawno całe roczniki ludzi spokojnie w tym wieku, panie 60, panowie 65, odchodzili spokojnie na emeryturę. I każdy z tego pokolenia wiedział, że jak rozpoczyna pracę nawet w wieku 17 czy 18 lat, to jak nadejdzie 60 i 65 rok życia, to on spokojnie odejdzie na emeryturę. Od jakiegoś czasu już takiego spokoju nie ma, bo my odchodzimy z tej pracy, czyli praktycznie na emeryturę w różnych momentach, czasem ogromnej i takiej sukcesem aktywności zawodowej, ale znika zakład pracy, zmieniają się stanowiska, pojawia się myślenie korporacyjne czy korporacjonistyczne, nie wiem jak powiedzieć, ale generalnie związane z traktowaniem ludzi jak przedmiotów, które mają podnieść zysk, a trochę gdzieś tam błąka się ekonomia społeczna, ale to są wszystko kwiatki do kożucha, prawda? Więc ta granica się zrobiła płynna. I moje myślenie jako psychologa rozwojowego jest takie i ja jestem absolutnie przeciwna wcześniejszym przechodzeniu na emeryturę, jeżeli tylko ktoś może pracować. Bo nie mówię o sytuacjach, kiedy on chciałby, a nie może, bo tej pracy nie ma, prawda? Ale wcześniejsze przejście na emeryturę, wiele osób, był taki okres, że dużo osób przechodziło, też w nauczycielstwie. I z taką ulgą, że wreszcie skończy się ta ich katorga. Proszę z tymi osobami było po roku czy po dwóch porozmawiać. To były zgaszone, szare, z niebłyszczącymi oczami osoby. Bo jeżeli ktoś znajdzie sobie inne zajęcie, wszystko jest w porządku. Ale jeżeli odchodzi z ulgą i chce od wszystkiego odejść i ten czas, można powiedzieć tak, on wykorzystuje na wypoczynek, ja mówię, traci na wypoczynek, bo nie buduje sobie nowej struktury, to on już się potem nie odnajdzie i ta osoba już wchodzi w okres tej trzeciej dorosłości. Potem mamy młodsi średniacy i starsi średniacy, gdzie jesteście, tak jak w przedszkolu. Cały czas się uczymy nowych ról społecznych. To nie jest tak, że przybywa nam lat i my wiemy, jak się zachować. Tak, co powiedzieć, cały czas musimy się uczyć, tylko czy podejmujemy tę naukę, czy nie. I znowu wyprzedzając trochę powiem, im więcej wokół nas młodszych, a więc także małych dzieci, tym bardziej przymuszeni jesteśmy do takiej nauki i tym lepiej to jest dla naszego rozwoju. Czyli generalna maksyma byłaby taka, że im więcej młodszych osób, bardziej młodszych, bardzo młodych już, malutkich, tym lepiej. Jest to trudne, ale tym bardziej to wymaga zmiany swoich schematów działania. Jak się otoczymy rówieśnikami, to jest mogiła, bo to jest prachu nie wymyślimy, bo się już dobrze znamy, jak łyse konie. Tak? My już wiemy, co kto powie. Szczególnie jak mamy taką zamkniętą grupę towarzyską. Spotykamy się już tak trochę rytualnie, ale każdy tak naprawdę wie, co kto powie i jak się zachowa. Nie ma niespodzianek. Nie ma tego, o czym powiedziałam wcześniej, że my w trzy codziennie tworzyłyśmy dla naszej prababci, powiedziałabym, nowe zagrożenie. Co dzisiaj znowu wymyśliłyście, prawda? Gdzie wymyśliłyśmy to, że będziesz z nami robiła, ale mamie nic nie powiesz, prawda? No i potem trochę było targu. Ona nas trochę socjalizowała, a myśmy ją wyciągały na różne straszne, jak się potem okazało, super rzeczy. Patrzymy dalej, ile mamy lat. Młodsi, starsi. I jeszcze są dwie grupy w tym, powiedziałabym, w tym przedszkolu. Najstarsi, starsi, no i wiek podeszły. wsadziłam racznik, tak? To są czasem prapra, dziadkowie, jeżeli dość szybko pojawiały się dzieci. I tu ciekawe takie zjawisko socjologiczne, o którym ciekawie pisze profesor Woźniak, że w Polsce się notuje od jakiegoś czasu coraz więcej rodzin, w których jest tylko jedno dziecko i bardzo dużo, szczególnie jak rodziny były rekonstruowane, dziadków i pradziadków. I można by z jednej strony powiedzieć, że dobrze, bo dziecko ma dużo potencjalnych opiekunów, a ja bym powiedziała fatalnie, bo jest jeszcze więcej kloszy, które nad tym dzieckiem można umieścić. Jeszcze więcej ofiarodawców różnych zabawek, jeszcze więcej osób, które chciałyby temu dziecku nieba przychylić. I to wszystko fajnie wygląda z zewnątrz, ale nie od środka, bo od strony dziecka jeszcze większy mur do przebicia, żeby wybić się na niepodległość, żeby uzyskać tą podstawową autonomię, takie poczucie, to teraz mówię o bazowej kompetencji, że ja sam sobie dam radę, nawet jak mam 2 lata. To tym moim umysłem myślę sobie tak, że jak zrobię to, to sobie poradzę, prawda? A oni już wiedzą, że ja sobie nie poradzę. Tak? I to gasi we mnie cały zapał do eksperymentowania. W końcu oni wszyscy są po to, żeby nic mi się nie stało, jak spróbuję. Tak? I mają to tak zrobić, żeby mi się nic nie stało. I ja nie wiem, jak oni to mają zrobić. To jest ich zadanie. Ale ja chcę zrobić po swojemu. Tak? Im więcej dorosłych, takich przychylających nieba, tym to niebo po prostu to dziecko zaczyna obklejać. No i teraz gdzie jesteśmy? Państwo uczestniczyli w różnych projektach, to które grupy wiekowe, z którymi się spotkały. Ale proszę sobie to przełożyć na rok urodzenia. Tak? Na kolejny, nie tam 70-80 lat, tylko jak ktoś ma dzisiaj 70 lat, to w którym roku się urodził, to co było wtedy na świecie? Jakie miał doświadczenia? Jako mały chłopiec, mała dziewczynka, jak dorastał w swojej rodzinie, jak poszedł do przedszkola albo nie, tak? Jak poszedł do pierwszej klasy w wieku 6 lat, czy 7 lat, czy mu to wypominano, czy nie wypominano i co się wtedy działo? Bo to są te doświadczenia, którymi my nasiąkamy, które powodują, że my albo jesteśmy odważnymi ludźmi, albo jesteśmy bezmyślnymi ryzykantami, wtedy nie jesteśmy dobrymi opiekunami dla dzieci, albo jesteśmy takimi właśnie, że przed wojną było lepiej. Takimi wycofującymi się, nie podejmującymi ryzyka, nie sprawdzającymi różnych szans i wtedy nie jesteśmy dobrymi opiekunami dla dzieci, bo my będziemy ich wtedy ściągać, tak? Bo w nas będzie za dużo niepokoju, który to dziecko wtedy też wyczuje, że jak ono wyciągnie rękę, to patrząc na moją minę, tę rękę po prostu cofnie. A jak ona wyciągnie rękę i zobaczy we mnie coś takiego, tak, że mi też błyszczą oczy i sama bym chętnie na to drzewo weszła, ale nie dam rady, ale już stoję tak. Mówi, mama, nie bój się, albo moja córka, babcia, daj spokój, jak spadnę i tak mnie nie złapiesz. Nie? Więc już moja teściowa już cała, mamusia się odwróci. Ja też się odwracam, jak ona wchodzi na karuzelę, prawda? Bo mi jest po prostu niedobrze, jak ja to... Albo ona mówi tak, teraz się będę kręciła, odwracajcie się. Prawda? No i problem. Ale ona dobrze wie, że jakby trzeba, to my w pół sekundy jesteśmy przy niej i się nic nie stanie. I to jej daje to poczucie bezpieczeństwa, że się nic nie stanie. Tak? Bo ona jest pewna tego, co robi. To są doświadczenia jeszcze bardzo, bardzo wielu ludzi w Polsce, o których się nie rozmawia, które nie są przedmiotem żadnego dyskursu publicznego i żadnej narracji, jak to psychologowie pięknie mówią, a to są doświadczenia ludzi. I jeżeli ktoś teraz użyje tego słowa na starość, zostaje sam, jest samotny, dzieci wyjechały albo ich nie miał, wnuki wyjechały albo nie utrzymują kontaktów, to się wszystko aktywizuje. To się wiąże z II wojną światową. To były roboty, na które ludzie byli wywożeni, oddzielani od rodzin, to były obozy. Mnóstwo strasznych doświadczeń, które w tych ludziach są. I one są w ich wspomnieniach i kiedy zostają sami, to one gdzieś tam tkwią. Jeżeli teraz my byśmy takich ludzi aktywizowali i chcieli włączać w kontakty z najmłodszymi dziećmi, to my musimy im bardzo dużo pomóc. My musimy im dać mnóstwo wsparcia, tak? My musimy ich różnych rzeczy nauczyć, żeby oni to z tym swoim niepokojem, tym swoim czasem poczuciem przegranego życia, takiej niesprawiedliwości. Ja sama się już na tym łapię. Czego ja się tak dawno urodziłam? Mam wolę teraz, to ja bym znała biegle angielski. I zazdroszczę tego moim studentom. No nienormalne kompletnie, prawda? No ale zazdroszczę. Ja nie jeździłam za granicę tak jak oni, jako uczennica szkoły średniej, czy pierwszy raz w życiu wyjechałam, jak miałam 38 lat. No to jest nie wiem, 30 lat za późno pewnie, żeby różne rzeczy zobaczyć i z taką odwagą pełną ciekawości, tak, do tego wychodzić, a nie wszystko przepuszczać przez rozum. Każdy z tych doświadczeń, to nie są wszystkie, niesie za sobą jakieś przeżycia, jakieś wspomnienia, jakieś doświadczenia. I myślę sobie, że jak się pracuje z tymi różnymi pokoleniami, które takie doświadczenia mają, to trzeba i rozmawiać, stworzyć atmosferę do rozmawiania i o tym, jak pomimo tych wszystkich, bo tak się czasem studenci pytają, no to jak wy przeżyliście? A to jest pytanie, nie? komu zawdzięczamy to, że teraz jesteśmy tacy i większość z nas sobie doskonale dała radę i ma w sobie taką umiejętność radzenia sobie. Dzięki komu? Dzięki czemu? No rodzicom, dziadkom, nauczycielom, pradziadkom, sąsiadom i mnóstwo innych ludzi, którzy nam pomogli przez to wszystko przejść. I to nie w takich kategoriach, jak w tym filmie Życie jest piękne, że żyliśmy w jakimś tam mirażu, tylko myśmy przez to przeszli razem z nimi, prawda? I oni w nas ukształtowali te bazowe kompetencje, dzięki którym odnieśliśmy mimo wszystko, mimo różnych takich doświadczeń, sukces w życiu. Taka moja ocena, ale też trochę z różnych rozmów wynikająca, że plusem tych wszystkich pokoleń, które tu napisałam, to my jesteśmy taki self-made many i ponieważ jest gender, więc napisałam women, prawda, że to i kobiety, i mężczyźni, żeby nie było tylko men. Zaprawieni w bojach, samowystarczalni, odporni i twardzi. To są nasze niesamowite atuty. Tak sobie myślę, że nie daj Boże, gdyby się cokolwiek teraz stało, no nie wiem, nie mówię o wojnie, ale mówię na przykład o takim huraganie jak w Stanach, to ja już sobie przepatrzyłam, jakie mam zapasy w domu. Począłam kupić świeczki i zapałki. Mój mąż znowu mówi, co ty robisz? A ja mówię, no wiesz, na wszelki wypadek, nie? Jakby nie było prądu, u nas często nie było kiedyś, to my już jesteśmy, już się uruchomiło sprzed 30-40 lat, jakie mamy zapasy, czy przeżyjemy. Nie chciało mi się latem robić zapraw w słoiki, ale zostały z poprzedniego roku. Przeżyjemy, nie? Tam trochę kaszy jest. Już takie się uruchamia. Damy sobie radę z sąsiadami, nasza kamienica po prostu przeżyje. Mamy piwnicę, wysprzątaliśmy razem, więc po prostu jakby co... To my już przeszliśmy przez wspólne noszenie wody, tak, bo takie różne rzeczy się działy, więc my sobie poradzimy. Jak wyobraziłam sobie moją koleżankę, która w 80 roku wyjechała do Monachium, gdyby tu przyjechała, ona sobie nie poradzi. Będzie czekała i nie wiem na co, aż służby przyjadą. Nie? A my wiemy, że nie przyjadą. Ale z drugiej strony są to pokolenia i to nas ratuje, bo od razu przystępujemy do działania. I my potrzebujemy klęski, prawda? I wtedy działamy razem. Ale też te pokolenia mają takie rzeczy. Skupieni na rodzinie to niby jest plus, ale skupieni na rodzinie w tych pokoleniach oznacza zapominający o sobie, o swoich pasjach, o swoich potrzebach. Tu często to skupianie się to było właśnie poświęcanie się w kategoriach rezygnowania z czegoś, żeby dzieci, czy wnuki, czy prawnuki mogły coś mieć. I to w tym pokoleniu jest niezwykle żywe.